Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu Konkretnie o marketingu. I w tym tygodniu konkretnie porozmawiamy sobie kolejny tydzień z rzędu o dystrybucji treści w marketingu B2B i nie tylko. Jeżeli ominąłeś bądź ominęłaś poprzedni odcinek, czy na przykład ten odcinek jest pierwszym, jaki w ogóle słuchasz czy oglądasz, to gorąco polecam Ci, żeby najpierw cofnąć się właśnie do tego poprzedniego odcinka, bo nałożyłem tam pewną ramę na powód, dla którego w ogóle ten odcinek czy taki temat poruszam. Założenie jest bardzo proste. W content marketingu, czyli marketingu treści z angielska zwanym, jest za dużo mówienia o kontencie, co pisać i jak pisać, a za mało o marketingu, czyli jak tą pisaninę, nagrywaninę czy filmowaninę, idąc tym tropem już stanowczo za daleko, promować dalej, pokazywać odpowiednim oczom. Cały poprzedni odcinek poświęciłem na to, żeby przekonać Cię, zachęcić czy wygenerować kilka rozwiązań w zakresie wykorzystania narzędzi płatnych, szczególnie reklam w mediach społecznościowych i w Google, właśnie do dystrybucji Twoich treści przed odpowiednie oczy. Mówimy w końcu o marketingu B2B, a docieranie do decydentów w tym zakresie, w tym obszarze jest niezwykle trudne. W tym tygodniu skupimy się już na rozwiązaniach bezpłatnych. Więc co? Zaczynajmy! Sposób numer jeden to po prostu ręczna dystrybucja treści i zawsze można byłoby powiedzieć, że stawiamy sobie takie dwa przeciwważne elementy. Albo płacimy za to, żeby ktoś nas zobaczył, albo musimy się nad tym samodzielnie namachać. Na szczęście media społecznościowe dają nam bardzo dużo możliwości, żeby próbować właśnie za pomocą własnej pracy dotrzeć do odpowiednich oczu na najróżniejsze sposoby. Takich mini kanałów, czy mini miejsc dotarcia w obrębie mediów społecznościowych jest całkiem sporo. Wymieniając chociażby kilka, to po pierwsze, publikacja na Twoich własnych kanałach. I jakkolwiek banalny by się ten punkt nie wydawał, to chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że wciąż mała liczba ludzi regularnie publikuje treści. Czy na przykład dzieli się treściami publikowanymi w innych kanałach. Oczywiście idealnym byłoby, gdybyśmy każdy profil, w tym również swój własny, obudowali całkowicie autorskimi czy nowymi treściami. Ale czy na pewno? Niekoniecznie. Jakby nie było, po to tworzymy treści, żeby publikować je o potencjalnie jak najszerszym zasięgu. I zauważyłem, że szczególnie w tych firmach, gdzie treści tworzy się dużo, a takich firm jest coraz więcej, kuleje publikacja ich na kanałach twórców, osób zaangażowanych itd. Jeżeli nagrywasz filmy na YouTubie, to czy regularnie publikujesz się na swoim LinkedInie? Czy wychodzisz z założenia, co zauważyłem, że hamuje wiele osób, że dawno nie publikowałem żadnego normalnego wpisu na LinkedInie, to nie będę przecież wrzucał 5 tygodni z rzędu wyłącznie filmików z YouTube'a firmowego. Czy analogiczne myślenie, ale w kontekście Facebooka. Jeżeli LinkedIn czy Facebook jest dla Ciebie kanałem, którym na profilu prywatnym przede wszystkim skupiasz się jednak na generowaniu kontaktów o celu czy profilu zawodowym, to jak najbardziej pamiętaj, żeby te inne kanały również promować. Jeżeli nie chcesz skupiać się na tym, żeby cały czas promować wszystkie pojedyncze treści, które się tam publikują, z powodów różnych, takich, które dla Ciebie są komfortowe bądź niekomfortowe, to pomyśl o tym inaczej. Kiedy ostatni raz, jako osoba prywatna albo osoba prowadząca, zarządzająca jakimś profilem w mediach społecznościowych Twojej firmy czy firmy, w której pracujesz, zachęcałeś ludzi do śledzenia Was w innych kanałach. Zauważyłem, że bardzo często proces wygląda w sposób następujący. Firma ma na przykład swój fanpage i zaczyna rozkręcać dodatkowo konto na Instagramie czy kanał na YouTubie. Na początku, z uwagi na to, że jest to premiera, jest on zapowiadany czasami z większą bądź mniejszą pompą i następnie mówi się o tym, że hej, zapraszamy do śledzenia nas od dzisiaj również na YouTubie. Po tym czasie ścieżki kontentowe się już rozchodzą. Na YouTubie są produkowane jakieś tam treści i na Facebooku również cały czas tworzone są jakieś tam treści. I brakuje cross-promocji, informowania na Facebooku o tym, że mamy taki kanał. Jeżeli nie chcesz z powodów różnych informować o każdym nowym filmie na profilu, na Twoim profilu na Facebooku firmowym, to przynajmniej zaplanuj to, żeby na przykład w interwałach miesięcznych przypominać o tym, że firma taki kanał posiada. I jeżeli obok treści pisanych, czyli na przykład postów na Facebooku, chciałbyś czegoś więcej w formacie wideo, to zapraszamy również na YouTube'a. Niezależnie więc od tego, którą drogę przyjmiesz, pamiętajmy, że publikacja we własnych kanałach jest jednym z tych najważniejszych elementów. A już idealnie, żeby udało się zaangażować do takiej publikacji osoby decyzyjne swojej organizacji czy osoby z samej góry. Są, potwierdzam to na własnej obserwacji, ale widziałem również badania na ten temat, liczne przesłanki ku temu, że lepiej sprawdzają się treści o firmie publikowane na profilach prezesów, menadżerów, niż bezpośrednio na kanałach firmowych do tego stworzonych, takich jak właśnie na przykład firmowy profil na Facebooku czy Twitterze. Twitter czy LinkedIn są szczególnie tymi kanałami, na których ludzie zdecydowanie częściej angażują się pod postami osób prywatnych niż pod postami fanpage'y czy stron firmowych w kontekście LinkedIna, czy właśnie profili prowadzonych z ramienia firmy na Twitterze. Więc tym bardziej warto te wszystkie osoby w ten proces zaangażować. A skoro już przy tym jesteśmy, to na pewno poza tym, co sami możemy zrobić, właśnie drugą, tą najbardziej oczywistą ścieżką jest wykorzystanie współpracowników i pracowników do promocji naszych treści w mediach społecznościowych. Ale tutaj jest wiele ryzyk, przed którymi musimy się ustrzec. Miałem kiedyś okazję pracować z jedną firmą, no firmą już liczącą kilkuset pracowników, która za każdym razem, kiedy na fanpage'u firmowym pojawiał się nowy post, to prezes intranetem wysyłał informację, którą dałoby się podsumować bardzo łatwo: kochani, szerujemy. Do czego to prowadziło? Do tego, że część pracowników miała na swoich prywatnych profilach wszystko, co żywe i możliwe, poblokowane, w sensie niewidoczne treści i tak dalej, i ich profile wyglądały jak tablica jakiegoś fałszywego profilu, na którym jedyne, co się pojawia, to reposty czy udostępnienia z jakiegoś jednego firmowego profilu. Cóż, jedyne to, co prawdopodobnie udało się tą metodą osiągnąć, to antagonizowanie osób za coś takiego odpowiedzialnych względem samej firmy, czy antagonizowanie znajomych względem ich znajomego z danej firmy, który coś takiego wówczas robi. Nie tędy droga. Nie wystarczy wysłać linka, że oto nasz nowy film na YouTubie, wrzucajcie. Należy odpowiednio przemyśleć cały proces. Jest wiele narzędzi, które na przykład coś takiego ułatwiają. Pamiętajmy, że nie chodzi o to, żeby osoby w naszej firmie tylko i wyłącznie publikowały treści na nasz temat, ale również na przykład, żeby te treści służyły budowaniu wizerunku naszych pracowników jako ekspertów wewnątrz organizacji, właśnie poprzez dzielenie się treści niekoniecznie wyłącznie o firmie, ale o tematyce, która wiąże się z naszą firmą, tak żeby budować właśnie ekspertyzę w temacie. A raz na jakiś czas powinny być to treści związane z firmą właśnie. Świetnie działa to na przykład w Allegro, które za pomocą różnych narzędzi dba o to, żeby na różnych poziomach, w różnych działach pojawiały się regularnie treści z tematyki, która danej firmy dotyczy. Czy danego problemu, czy danego obszaru po prostu dotyczy. Dlatego jeżeli chciałbyś zacząć śledzić profile pracowników konkretnej organizacji i zobaczyć, w jaki sposób ich publikacje regularnie informują albo o zmianach i nowościach w zakresie działania danej organizacji, jak również treści związanych z ekspertyzą branżową, to gorąco polecam Ci, żeby zaprosić do kontaktów kilka osób z Allegro i zobaczyć, jak to u nich wygląda. Możesz zacząć na przykład od działu HR albo od działu technicznego, a potem odbić się dalej. Wreszcie trzecim obszarem, który wiąże się z publikacjami w mediach społecznościowych, jest nie tyle wykorzystanie swojego własnego profilu, ile udanie się do miejsc, z których publika, do której chcielibyśmy dotrzeć, już sama się zebrała. I takim miejscem są chociażby różnego rodzaju grupy branżowe, w tym na Facebooku, jak i na LinkedInie. I wiem, co teraz powiesz. Na LinkedInie grupy, szczególnie na polskim rynku, funkcjonują średnio. Natomiast nawet jeżeli tylko do jakiegoś elementu czy fragmentu danej grupy mielibyśmy dotrzeć, to i tak warto, biorąc pod uwagę, że na LinkedInie do grup dołączają już naprawdę wyspecjalizowane w danej tematyce osoby. Natomiast z Facebookiem sytuacja będzie bardzo prosta. Otóż istnieje ryzyko, że chcąc opublikować jakąś treść na temat własnej firmy, czy treść o charakterze edukacyjnym, ale jednak opublikowaną na firmowych mediach, spotkamy się po prostu z odrzuceniem. Moderator, założyciel danej grupy stwierdzi, że naszym celem jest promocja i będzie miał tutaj rację, i taką treść po prostu zablokuje. Czy to oznacza, że w takim razie nie powinniśmy tego robić? Otóż nie. W przypadku takich działań Trochę liczy się wówczas efekt skali. Jeżeli będziemy mieli kilkanaście, kilkadziesiąt grup tego typu, to możemy spróbować opublikować coś w tych grupach i jeżeli uda się tylko wśród 10% z nich, to jest to i tak więcej niż mieliśmy pierwotnie. Grunt to, żeby do tego procesu zabrać się odpowiednio i zabezpieczyć tyły, mówiąc kolokwialnie. O co chodzi? Jeżeli zaplanujemy sobie godzinę, podczas której planujemy publikację na grupach zamkniętych, na przykład na Facebooku, przygotujemy jednego posta, którego wrzucimy, to są dwa potencjalne ryzyka. Po pierwsze, istnieje ryzyko, że Facebook uzna nas za spamerów, ponieważ te same posty w dużych liczbach na konkretne grupy wrzucają przeważnie spamerzy, szczególnie jeżeli robią to po sobie. To może wiązać się z ryzykiem na przykład zablokowania naszego profilu, czy nawet profilu firmowego, czego nie chcemy. Natomiast nawet jeżeli od tej strony techniczno-algorytmicznej wszystko miałoby być w porządku, to istnieje ryzyko numer dwa. Nasze posty zostaną zaakceptowane i jest tak, że jeżeli istnieje 5-10 grup związanych z daną branżą, to przeważnie spora część użytkowników w danych grupach to te same osoby. Ktoś może więc zobaczyć naszego posta na jednej, drugiej, trzeciej grupie z rzędu i wywoła to po prostu jego irytację. Zamiast tego lepiej jest rozplanować tego typu publikacje w czasie i wrzucić posta raz w poniedziałek, raz w środę na inną grupę, potem jeszcze w piątek, dzięki czemu osoby, które na przykład po akceptacji tego posta mogły go ominąć, mają szansę go zobaczyć przy jego kolejnej odsłonie w innej grupie, do której być może też należą. Co nie zmienia faktu, że sposób działania w kontekście grup zamkniętych tak naprawdę powinien wyglądać nieco inaczej, ale powiemy sobie o tym jeszcze w kolejnym punkcie. Poza nim do niego przejdziemy, to jest jeszcze jedna uwaga, która w zakresie publikacji na kontach własnych chciałem, żeby dobrze wybrzmiała. Otóż social media to nie tylko portale społecznościowe. Bardzo często stawia się znak równości między media społecznościowe a Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok i cała ta plejada gwiazd, jeżeli chodzi o platformy i aplikacje. Natomiast fora internetowe to też media społecznościowe. Portale typu Wykop i Reddit to są media społecznościowe. Portale typu Questions and Answers, czyli świetnie prosperująca Quora na przykład, to też są media społecznościowe. Wszędzie tam ludzie zadają pytania i możemy udzielać im odpowiedzi. Znam wiele osób i wiele przykładów, w których firmy pojawiały się w portalach przez innych zaniedbanych i na tym zbudowały czy rozwinęły z tą pomocą swoje biznesy. Przykład? Serwisy typu zapytajonet.pl w przypadku niektórych branż. W kontekście sklepów internetowych wyspecjalizowane fora, jak na przykład profile sklepów internetowych z akcesoriami czy sprzętami muzycznymi na serwisach typu gitarzyści.pl i podobnych. Polecam Ci gorąco, żeby je pod tym kątem prześledzić. Czy wreszcie firmy B2B jako takie, świetnie radzące sobie poprzez promocję chociażby na Quorze. Jedną z firm, spółek, w której działam jest tak zwany Wellms. Jest to narzędzie do wdrażania jakościowego e-learningu chociażby w korporacjach czy w większych organizacjach. I bardzo szybko okazało się, że o ile wątek mediów społecznościowych, najbardziej popularnych portali jest zagospodarowany przez dużo większe platformy, o tyle nawet na szczeblu globalnym, jeżeli chodzi o konkurencję w zakresie publikacji, ich liczby czy jakości, to taka na przykład Quora okazała być się serwisem niewykorzystanym i tam uderzyliśmy najpierw, ponieważ na przykład Quora świetnie się pozycjonuje i na różne pytania związane z tak zwanymi platformami LMS, a tym Wellms między innymi jest, mogliśmy zacząć się po prostu pojawiać. Gorąco więc zachęcam Cię, żeby w kontekście publikowania na własnych kanałach myśleć nie tylko o profilach prywatnych czy grupach zamkniętych, czyli społecznościach wewnątrz platform, z których korzystasz na co dzień, ale wyjść również do tych miejsc, które cieszą się dzisiaj złą sławą bądź po prostu się o nich aż tak mocno nie wspomina, jak właśnie serwisy typu Questions and Answers czy chociażby fora internetowe. Ok, kolejny sposób związany z dystrybucją treści, ale nie związany z publikacją bezpośrednio, też wiąże się po części z grupami, o których mówiłem. Natomiast tutaj mamy już na myśli po prostu wychwytywanie wzmianek na tematy, które Cię interesują i publikacje kontekstowe. Stąd gdybym jakoś miał ten punkt nazwać, nazwałbym go właśnie publikacją kontekstową. W momencie, w którym mówiliśmy o grupach zamkniętych, to mówiłem o tym, że bardzo dużym ryzykiem jest to, że to, że chcesz opublikować treść na jakiś temat na danej grupie, zostanie uznane słusznie za chęć promocji działalności własnej firmy, a co za tym idzie, moderacja takiej grupy, forum czy czegokolwiek innego to odrzuci. Natomiast jako uczestnik grupy jak najbardziej masz prawo do tego, żeby śledzić na bieżąco dyskusje, które się w niej pojawiają i odbijając się od tego, zacząć już po prostu dyskutować z osobami, które pytają o konkretne problemy. Grunt, żeby podejść do tego w sposób zorganizowany oraz żeby nie uprawiać tak zwanej chamskiej promocji. Nie chodzi wyłącznie o to, żeby w sytuacji, w której ktoś pyta o polecaną firmę czy wykonawcę z zakresu XYZ, wejść i powiedzieć, zapraszam do siebie, oto link do strony. Takie działanie być może na jakichś klientów się przełoży, ale na pewno nie nastawi do nas dobrze innych uczestników dyskusji, moderacji itd. Zamiast tego warto po prostu nastawić się na nie tylko promocję, ale publikowanie wartościowych materiałów na danej grupie pod dyskusjami innych. Jeżeli więc pojawiają się pytania o naszą branżę, odpowiadajmy na nie. Jeżeli pojawiają się różnego rodzaju problemy, z którymi ludzie się mierzą, pomagajmy im te problemy rozwiązać. Warto również na bieżąco prowadzić listę takich problemów, ponieważ każdy z nich to potencjalny materiał czy pomysł na materiał, który wykorzystasz w swoim marketingu treści. To z kolei daje ci bardzo ciekawe narzędzie w rękach. W sytuacji, w której powiem, a tak jest często, to pytanie po jakimś czasie wróci, zadane przez innego użytkownika, bo umówmy się, wykorzystywanie lupek i przeglądanie historii, wpisów na grupach czy w mediach społecznościowych, to nie jest coś, czym odbiorcy zajmują się nazbyt często, raczej nikt na to nie ma czasu, to będziemy mogli ponownie udzielić takiej krótszej, merytorycznej odpowiedzi, a następnie stwierdzić, że szerzej o tym problemie czy szerzej na to pytanie odpowiedzieliśmy również na przykład na naszym firmowym blogu albo na filmie na naszym kanale na YouTubie i tak dalej. I wtedy jest osadzony w kontekście i jak najbardziej dobrze odebrany powód ku temu, żeby opublikować właśnie wpis, który de facto jest równie promocyjny jak to, gdybyśmy po prostu opublikowali czy chcieli opublikować posta z danym filmem. Jeżeli będziesz chciał czy chciała zacząć tak działać, czy rozmawiać ze swoim zespołem bądź agencją, żeby w ten sposób działać, to pamiętaj, że do tego trzeba podejść w sposób naprawdę procesowy. Masz de facto dwie drogi, którymi możesz podążyć. Pierwsza to działania ręczne. Przykładowo we wspomnianym już Wormsie i powiązanym z nim innym produkcie, SaaSie, którego jestem współwłaścicielem, którym jest myvod.io, mamy przygotowaną listę grup, którą monitorujemy codziennie. I zespół ma po prostu zadanie w Asanie, które jest lista tych grup wraz z linkami i zadanie, żeby co najmniej raz dziennie sprawdzać treści pojawiające się na tych grupach i jeżeli kontekst pojawiających się pytań czy problemów pozwala na to, żebyśmy się pojawili z jakimś swoim materiałem, to wiemy już jak odpowiedzieć i ewentualnie które z materiałów promować. I jest to po prostu codzienne zadanie, które należy weryfikować. Zaleta takiego rozwiązania? Procesowe podejście i fakt, że poprzez zadania cykliczne nie musimy cały czas o tym pamiętać, a marketing dobrze działa wtedy, kiedy jest regularny, cykliczny i procesowy. Wada tego rozwiązania? Można powiedzieć, kisimy się cały czas w tym samym sosie, czyli nie szukalibyśmy, wychodząc z założenia, że byłoby to jedyne, co robimy, nowych grup czy nowych kanałów dotarcia. Co to z kolei oznacza? To z kolei oznacza, że potrzebujemy jeszcze drugiego rozwiązania, które pozwoli nam dotrzeć do nowego miejsca. I tu z pomocą przychodzi na przykład monitoring internetu, chociażby firmy takie jak brand24.pl, o których zapewne już słyszałeś. Pozwalają one monitorować konkretne słowa kluczowe i wyłapywać wzmianki w internecie od forów, przez artykuły, treści czy właśnie media społecznościowe wokół danego tematu. Przeważnie jest to wykorzystywane na przykład do monitorowania konkurencji albo własnej firmy czy własnego imienia i nazwiska w poszukiwaniu potencjalnych leadów i tym podobne. Natomiast znając na przykład katalog problemów potencjalnych klientów, najczęściej pojawiające się pytania i tak dalej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby właśnie wykorzystać monitoring internetu do śledzenia tego typu fraz. Coś, co pojawia się jako pytanie na grupie zamkniętej, którą znasz, śledzisz i obserwujesz, równie dobrze może być pytaniem, które pojawi się na grupie czy w miejscu, którego już nie śledzisz. Forum internetowym, o którego istnienie nie miałeś pojęcia, dyskusji w jakiejś pod jakimś postem na LinkedInie czy Instagramie profili, które nie śledzisz i o których istnieniu też nie wiesz. A skoro już wiesz, jak pomóc ten problem rozwiązać, bądź masz konkretny artykuł, film, cokolwiek, materiał, jakąś treść, który może w tym pomóc, to skoro znalazłeś już tę osobę, to możesz się tam pojawić i w komentarzu pomóc ten problem rozwiązać oraz tak samo jak na grupie, tą treścią się podzielić. Kolejny sposób na dystrybucję treści w marketingu B2B to, uwaga, klienci i potencjalni klienci. Odpowiedz sobie na proste pytanie. Kiedy ostatni raz wysłałeś swojemu klientowi bądź potencjalnemu klientowi coś innego niż ofertę, raport z działań czy kolejną fakturę? W bieżącej, codziennej komunikacji biznesowej, poza oczywiście wymianą uprzejmości i rozmowami na kolach, czyli takiej trochę przewidzianej przestrzeni na to, żeby nieco się sfamiliaryzować ze sobą po drugiej stronie, komunikacja jest czysto zadaniowa. I jest pewien paradoks w tym, że zajmujemy się edukowaniem całego rynku, który jeszcze nie miał z nami styczności, bo chcemy, żeby te osoby zostały naszymi klientami, natomiast w sytuacji, w której już nimi zostają, zakładamy, że albo sami bądź same ci klienci, klientki będą chcieć nas śledzić, albo nie będą tego robić i my nie będziemy o to dbać. Natomiast nasi potencjalni klienci, czy nasi obecni klienci, to jedni z najważniejszych odbiorców naszych treści, żeby zrozumieć nasz modus operandi, zobaczyć wyniki, które osiągamy dla innych klientów, które mogą ich zainspirować na przykład do rozszerzenia działań, czy do zwiększenia zakresu naszej współpracy i tak dalej, i tak dalej. Jest więc wiele powodów, żeby z obecnymi i potencjalnymi klientami się cały czas komunikować. Dlaczego? Nasi klienci prawdopodobnie mają wśród swoich kontaktów, znajomych i tak dalej inne osoby, które również mogą potrzebować usług czy produktów firm takich jak nasza. Więc jeżeli my podzielimy się dobrą treścią, rozwiązującą konkretny problem, czy odpowiadającą na typowe w branży pytanie z naszym klientem, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten klient, widząc, że my, jego sprawdzony partner biznesowy, wie, jak ten problem rozwiązać, może polecić tę treść dalej. Nie zawsze polecenia działają w ten sposób, że ktoś po prostu mówi, hej, polecam ci tę firmę, ponieważ jest to dobry wykonawca, na przykład stron internetowych. Czasami ktoś po prostu prześle dalej nasz artykuł koledze na Messengerze. Pamiętaj, że tworząc treści, walczysz nie tylko o te treści, które, czy nie tylko o tych odbiorców, którzy zobaczą twoje publikacje gdzieś na wolnym wybiegu, jak moglibyśmy to określić. Podsunie im je algorytm YouTube'a, znajdą je w wyszukiwarce, czy klikną w link promowany w mediach społecznościowych. Równie mocno walczysz o to, żeby twoje artykuły były publikowane w zamkniętych społecznościach, na wewnętrznych firmowych Slackach, w bazach wiedzy czy polecanych artykułów, w organizacjach, tak żeby coraz więcej osób dowiadywało się o twoich treściach. I sposobem, żeby w tych miejscach się znaleźć, jest między innymi komunikacja z własnymi klientami i potencjalnymi klientami. Artykuł opublikowany na czyimś firmowym Slacku jest dla ciebie więcej warty niż ileś tylko wyświetleń tego artykułu w mediach społecznościowych. Wreszcie, wysyłanie materiałów edukacyjnych do swoich potencjalnych klientów, z którymi właśnie toczysz rozmowę, jest również świetnym punktem zaczepienia dla handlowca. Ile razy, a każdy handlowiec to zna, można odzywać się mailowo bądź telefonicznie z pytaniem typu, czy miałby pan już czas zapoznać się z ofertą, czy moglibyśmy jednak wrócić do rozmów, czy możemy w jakiś sposób pchnąć nasz kontakt dalej? A tymczasem może się okazać, że taką nie tyle stopą w drzwiach, ile pretekstem do kolejnego kontaktu jest na przykład wysłanie maila typu: dzień dobry, właśnie opublikowaliśmy kolejne case study, które dotyczy branży bardzo podobnej do branży, w której działa pan i pomyślałem, że może ono być przydatne w procesie decyzyjnym. Albo: dzień dobry, właśnie opublikowaliśmy na naszych mediach społecznościowych poradnik, jak prowadzimy proces działania w naszej firmie, jeżeli chodzi o usługę, o którą niedawno pani pytała i w sprawie oferty, do której się kontaktowaliśmy. Pomyślałem więc, że być może będzie to w jakiś sposób przydatne i pomoże pani lepiej zrozumieć, panu, jak działamy. Jasne, wiemy, jaka jest motywacja prawdopodobnie stojąca za takim mailem, ale jednak wygląda to i będzie odebrane przez drugą stronę już odrobinę inaczej, a taki materiał, taka treść może nam realnie pomóc, jeżeli faktycznie spełni obietnicę, z którą wychodzimy do takiego odbiorcy. I wreszcie sposób ostatni, czyli media i platformy inne niż własne albo inne niż te, na których możemy sami coś opublikować. Cały ten odcinek i poprzedni skupiliśmy się na rozwiązaniach, które możemy zrobić samodzielnie i de facto platformy, w których albo zrobimy coś ręcznie, albo w których społeczności czy swoje własne publiczności, można by powiedzieć, budujemy od zera. Natomiast istnieje pewna droga na skróty, którą będą wpisy gościnne, publikacje sponsorowane, bycie cytowanym w różnych miejscach i tak dalej. Więc żeby lepiej zrozumieć, w jaki sposób wszystkie te kanały, które znasz i o których prawdopodobnie najczęściej myślisz właśnie w kontekście tego, co może zrobić tam samodzielnie, rozszerzyć, to proponuję Ci wysłuchanie czy obejrzenie odcinka, w którym mówiłem o tak zwanym modelu POEM, czyli Paid, Owned, Earned Media. Sposób podziału, klasyczny sposób podziału mediów w kontekście kampanii marketingowych i nie tylko, który może być dla Ciebie dobrym takim punktem wyjścia, pretekstem do rozmyślań, co w kanałach, w których jesteśmy już sami, możemy jeszcze zrobić z potencjalnym partnerem albo poprzez już dobrze funkcjonujące tam kanały, ale cudze. I to tyle w dzisiejszym odcinku. W zasadzie w tym minicyklu odcinków było aż dwóch poświęconych dystrybucji treści w marketingu B2B. Jeżeli masz jakieś swoje własne pomysły, które wykorzystujesz, podziel się z nimi w komentarzach ze mną, chętnie się dowiem czegoś nowego i przy okazji z innymi oglądającymi ten kanał. Bardzo Ci dziękuję za uwagę, zapraszam do śledzenia, oglądania, słuchania kolejnych odcinków, do zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć!